Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
A naszym gościem jest radny zielonogórski, pan Andrzej Bochański, Klub Radnych Zielona 2020.
Dzień dobry,
witam serdecznie. Dobry. Można byłoby też powiedzieć, kiedyś Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Chyba tak, dlatego że moi koledzy partyjni dostali informację, że zostałem z partii usunięty. Ja tej informacji jeszcze nie mam.
Po koleżeńsku się pan dowiedział póki co?
Po koleżeńsku się dowiedziałem.
Że koledzy pana usunęli, to nawet
to
ciekawe.
Nie, to sąd partyjny, tylko wiecie państwo, to się tak odbywa, jakby można było lewicowość kupić legitymacją partyjną albo składką za 5 zł. No to się nie da. Moje poglądy się nie zmieniają.
Ale w Sojuszu nie ma dla pana
miejsca, protestowałem tak? Nigdy przeciwko programowi SLD. Protestowałem przeciwko zarządzaniu partią w Lubuskim i w Zielonej Górze. Stąd, a zostałem usunięty z partii za odejście z klubu radnych SLD. Założyliśmy nową strukturę i dzisiaj, kilka dni po głosowaniu nad absolutorium dla prezydenta, mimo że prezydent tego absolutorium nie dostał, to mi kamień z serca spadł i jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że po drodze mi z tym zarządzanym SLD w Zielonej Górze nie jest. Kompromitujące decyzje klubu radnych SLD, wstrzymanie się od głosu, tłumaczenie, że się tylko wstrzymali w sytuacji, kiedy się...
No to nawet PiS mówi, że to wstrzymanie było absolutnie głosowaniem przeciw. Tak?
Głosowaniem przeciw, czyli zaczęła się kampania wyborcza. A ja mimo wszystko odwołuję się do swojej działalności sprzed kilku lat, kiedy przez 7 lat miałem absolutorium, wszystko było super.
Przez dwie kadencje był pan marszałkiem województwa lubuskiego.
Było bez uwag. Tak, 8 co prawda w kolejnej radzie. Dostałem tyle zarzutów, że należało mnie zamknąć. Broniłem się z tego 3 lata. Śmieszne to było i żenujące, i tak samo żenujące było głosowanie czy wstrzymywanie się przez klub SLD przy absolutorium dla prezydenta Kubickiego.
Wie pan, jeszcze ciekawsze jest to, że w tym samym dniu, kiedy już się sesja rozpoczęła, tutaj do studia przyszedł Artur Hebda, który mówił wyraźnie, to jest sprawa właściwie już przesądzona, oczywiście prezydent Kubicki otrzymuje absolutorium, mam takie głosy też ze strony Platformy Obywatelskiej, my wiadomym jest, że przecież nie będziemy wycofywać się z tego, co postanowiliśmy, jeśli na komisjach, które już się odbyły, były decyzje, że to wszystko, co zostało w budżecie wykonywane, jest zgodne z prawem, jest oczywiście na papierze wyraźnie zapisana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, to nad czym my tu mamy dyskutować? Jeszcze co ciekawe, powiedział Artur Hebda, że radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej cechują się między innymi tym, że jeśli coś ustalą na komisjach, to nigdy nie wycofują się ze swojego zdania. Dwie godziny później okazało się, że potrafili się wycofać tuż przed głosowaniem.
Młodzi radni troszeczkę inaczej, młodzi starzem radni trochę inaczej podchodzą do tej jakości samorządowej. Może lepiej, może gorzej, nie mam pojęcia. Natomiast do tego grona należy też między innymi radny Marchewka, który czytałem w prasie, tłumaczył się, że głosował przeciw przejęciu akcjom czy udziału w PKS-ie, bo miał za małą wiedzę na ten temat.
O absolutorium, to w zasadzie czyli, każdy,
czyli
kto trochę obserwuje.
Ma swój punkt widzenia. Mówimy, zdaje się, teraz do młodych, więc trzeba tego swojego punktu widzenia bronić, ale...
I to robi Mariusz Marchewka. On robi to dość konsekwentnie, już abstrahując teraz od PKS-u, ale każdy, kto chociaż odrobinę interesuje się tą naszą lokalną polityką samorządową, wiedział dokładnie, że jeśli dojdzie do głosowania, to radny Marchewka będzie głosował przeciw. On te sygnały wysyła niemalże przez cały czas. Przy okazji myślę, że punkty nabija cała Platforma, bo to pokazuje, jak pluralistycznym jest ugrupowaniem w Radzie Miasta, bo przecież u nas nie ma dyscypliny, każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Dobrze, że nie tak jak wczoraj poseł Godson, który mówił, że Jezus mu kazał tak głosować, więc on tak zagłosował. No tutaj do tego...
Tak głęboko nie idzie.
Nie dochodzimy. Natomiast pan Mariusz Marchewka głosuje tak, jak głosuje. No.
Szkoda tego absolutorium. Mówi się, że to nie ma wpływu. Ja bardzo poważnie zawsze do tego podchodziłem i głosując teraz też ważyłem wszystkie za i przeciw, naprzeciw za dużo argumentów nie miałem, chociaż gdybym sobie zliczył uwagi do działania prezydenta, tak, patrząc na to, co on robił, to ja myślę, że w ciągu roku w kilkunastu momentach zrobiłbym inaczej. Tak? Albo inną drogą bym poszedł.
No to jest chyba naturalne.
No, ale co to ma do rzeczy, tak? On ma realizować budżet, który my, Rada, mu wyznaczyli, przyjęliśmy. To może nie wyznaczyli, ale przyjęliśmy. On nam proponuje, mówimy, dobra, okej, robimy.
No, oczywiście możecie zgłaszać swoje poprawki, tak? No przecież ta kwestia uchwalania budżetu zależy.
I oczywiście, wracając do lewicowości, będziemy musieli wrócić w tej Radzie do propozycji, którą rzeczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłasza, mianowicie do budownictwa socjalnego. Trzeba będzie się tym zająć, jak nie teraz, to za chwilę, w miarę szybko. I to jest temat do podjęcia. Tak?
No o tym mówi się od lat, to wszyscy
ale nie mieliśmy w 2013 roku w budżecie budynków czy budowania obiektów socjalnych, których nie zrobiliśmy, tak? Tego nie było w budżecie. Czyli do realizacji budżetu nie ma nic.
Zawsze można na koniec przy udzielaniu absolutorium komukolwiek powiedzieć, że czegoś nie zrobił, mimo że to nie było zapisane. Powinien sam był wpaść na to i zrobić właściwie nie wiadomo jak, bo nie miałby do tego żadnych instrumentów prawnych, tak, żeby zrobić cokolwiek, ale można. Wie pan, większość osób mówi w tej chwili, że ewidentnie jest to przedwyborcza zemsta na Januszu Kubickim, który jakiś czas temu odszedł z SLD, mówiąc, że jest mu z SLD nie po drodze, że dla niego liczy się partia Zielonogórzanie, nazwijmy to, tak jak prezydent zwykł był mówić. I w tej chwili góra partii, myślę, że wojewódzka, naciska na swoich radnych i mówi, wstrzymujecie się od głosu. Taki pstyczek to jest po prostu. To jest takie trochę... Taka piaskownica, wie pan, bo to jest takie trochę zabawa. Ty mi zabrałeś zabawkę, to ja ci teraz zabiorę drugą albo zburzę babkę, którą sobie usypałeś z piasku.
Tak się zdarzyło. Szkoda, bo to zostaje w historii miasta, tak?
Tak.
To zostaje w historii miasta. Tak jak te wszystkie problemy, które miały zostały w historii województwa i szkoda, że tak się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie. Może ci nasi młodsi koledzy szybciej będą dojrzewali, będą nabierali doświadczenia i będą to prowadzili lepiej kiedyś za nas.
Ja myślę, że taki szantaż, o którym mówią niektórzy obserwatorzy, wchodzi w rachubę, że oto góra partii zawsze może powiedzieć, słuchaj, jeżeli mi się wyłamiesz w jakiejkolwiek kwestii, nie macie na liście wyborczej, zapomnij o kolejnej kadencji swojej w Radzie Miasta.
To jest standard.
I tak jest w każdej partii pewnie.
Tak jest oczywiście, tak jest w każdej partii.
Więc tutaj Sojusz, jeżeli rzeczywiście do czegoś takiego doszło, no nie wyłamał się specjalnie od ogółu partyjnego.
Nie, ale ja nie mam o to pretensji. Mam pretensje. Kłopot jest taki, że ja wszystkich radnych znam. Radnych z Sojuszu znam, myślę, dobrze, tak jak oni mnie. I szkoda mi ich po prostu.
Ale myśli pan, że jeśli ktoś w tej chwili patrzy na tą naszą lokalną politykę i wie dokładnie o tym, że partie będą wystawiały w kolejnych wyborach samorządowych kandydatów na prezydenta, Sojusz jako jedyny w zasadzie określił się w 100% i mówi, że będzie tym kandydatem pani Jolanta Danielak, to Sojusz wierzy w to, że pani Jolanta Danielak, patrząc na wszystkie sondaże, prognozy, jest w stanie pokonać takiego kandydata, jakim jest na przykład Janusz Kubicki?
Co do wiary, to nie mam zdania. Ja tu jestem bardziej obciążony niż inni, dlatego że pani Jola Daniela, kandydat SLD, jest moją sąsiadką przez płot.
No tak, możecie się nawet podglądać w zasadzie. Tak jest,
towarzysko nie politykujemy jako sąsiedzi.
To dobrze, bo może ktoś by was nagrał kiedyś.
Ale ja nie mam z tym problemu, dlatego że...
Nie, no znacie się
zazwyczaj, ale to mówimy teraz o naszych kontaktach z Danielakami, super. Natomiast ja mówię też o sobie, że ja się nie martwię nagraniami, bo ja, czy tutaj w radio, czy na zewnątrz, zawsze mówię tak samo. W związku z tym nie będę mówił, że co innego na spotkaniu z Kerem, a co innego na spotkaniu z Rostowskim, że te wszystkie sojusze z Ameryką są złe albo szkodliwe. No więc
wie pan, jak już weszliśmy na ten temat...
Takich kompromitacji nawet mnie przez głowę mi
niestety nie obawiam się, że większość Polaków patrzy na to w ten sposób, że oto polityk wychodzi i pojawia się w okienku, w głośniku radiowym i opowiada różne rzeczy, czasami bardzo pięknie, po czym wychodzi i mówi dokładnie co innego. Pokazały to te nieszczęsne nagrania, które zostały ujawnione, ale one nie pokazują niczego nowego. One po prostu odkrywają prawdę o politykach i polityce. Nie można generalizować, że tacy są wszyscy. Natomiast politycy to też są ludzie. To są zwykli ludzie, którzy piastują jakieś tam stanowiska ze względu na przynależność partyjną. No i ze względu na to, że ktoś na nich głosował.
No tak jest. Natomiast każde zbliżenie się polityka do ludzi jakby osłabia zawsze polityka, tak? Czyli inaczej wygląda ten, którego się słyszy albo ogląda w telewizji w poprawnie zawiązanym krawacie, a inaczej jak się go pozna tet a tet.
Z drugiej strony wielu wyborców, spotykając przypadkowo gdzieś tego, który zazwyczaj znany jest tylko z telewizji, mówią, jaki fajny facet, taki normalny, zwyczajny, potrafił się uśmiechnąć, podać rękę, jest politykiem z ludzką twarzą, jak to się zwykło
korzystać mówić. Z bogactw języka polskiego. No, tacy jesteśmy, ale to my Polacy, myślę, że to jest nasz obraz, no, obrażajmy się albo nie, ale politycy to jest mapa, to jest odbicie naszego przekroju społecznego. I oczywiście wielu ludzi się obrazi, bo powiedzą, że takiego języka nie używają albo coś tam i sobie nie życzą i też będą mieli rację, bo przecież nie wszyscy są tacy, ale mimo wszystko wybieramy takich, jacy my jesteśmy.
No to jeszcze na koniec chwilę o konsultacjach, które trwają, dobiegają końca za 4 dni. Będzie właściwie po temacie z początkiem lipca, dokładnie na 8 zapowiedziana jest nadzwyczajna sesja Rady Miasta, kiedy to będziecie podejmowali stosowną uchwałę w oparciu o to, jaki będzie wynik tych konsultacji, które trwają w mieście. Obawia się pan, że będzie tu niespodzianka, że mogą władze miejskie zostać zaskoczone, tak jak zaskoczone zostały władze w gminie przy okazji wyniku referendum? Czy raczej myśli pan, że tu wszystko idzie po myśli władz miasta?
Znaczy władz miasta, nas
wszystkich zielonogórzan, tak? No, ale no, władze
mam
jako,
takie przekonanie,
jako ci, którzy...
z takim przekonaniem trudno mi szukać wątpliwości. Słyszę, są wątpliwości co do jakości tych konsultacji, że można więcej kartek rzucić, można mniej i tak dalej. Ja się tego nie boję. Po pierwsze, to zostało zrobione w ten sposób, bo nie wolno zbierać danych osobowych, co jest niepoważne. Ale,
no niepoważne, tu mamy kulawe prawo ewidentne.
No ale prawo jest, jakie jest, musimy je przestrzegać. Natomiast i tutaj ten Komitet do Spraw Połączenia ładnie wymyślił ten wniosek o przyspieszone decyzje w sprawie połączenia od 1 stycznia przyszłego roku. I na tych listach już
można się wpisuje. Nawet należy.
Tak, trzeba się wpisywać, ale wpisuje się już ze wszystkimi swoimi danymi, czyli jak się Bocheński pisze dwa razy, to raz go trzeba będzie wykreślić, bo będzie lista, będzie głos nieważny, ale to będą bardzo, bardzo, bardzo wiarygodne dane, no bo to jest to jednocześnie poparcie na tak, jeżeli chcę, żebyśmy się połączyli 1 stycznia, jest to oczywiste. I myślę, że ja będę zwracał uwagę na to i tam będę, na tą listę i tam będę szukał jakby poparcia, w które nie wątpię.
Mnie zastanawia tylko jedna rzecz, bo przyjmijmy, że jest tak, jak do tej pory prognozowano, zielonogórzanie zdecydują w tych konsultacjach, że absolutnie powinniśmy się połączyć, będzie duża grupa tych ludzi, tych mieszkańców miasta, którzy stwierdzą wyraźnie, że najlepiej od 1 stycznia. We wtorek 8 podejmiecie uchwałę, także wszystko to będzie usankcjonowane prawnie, nazwijmy to, będzie miało podparcie w dokumentach. I co zrobi wtedy Rada Gminy, która na razie zamilkła, gdzieś tam od czasu do czasu jakiś radny
wychodzi.
No nie,
Rada Gminy powołała 3-osobowy komitet, który ma coś tam w czyimś imieniu ustalać, sprawdzać, negocjować. Nie wiem dokładnie o co chodzi.
No, ale uchwały oczywiście chodzi, w gminie jak chodzi, nie było, tak nie ma. Tej niezwłocznie, która miała zostać
chodzi
podjęta.
O to, żeby opóźniać sprawę. To jest dla nich być, nie być przez kolejny rok dieta. Ludzie małej wiary. No, demokracja tutaj daje im określone prawa. I oni z tego prawa do końca korzystają. No wolno im. Ja nie mogę nic zrobić w tej sprawie, tak? Nikt z nas nie może nic zrobić, tak? Wojewoda może wezwać coś tam, ale to też jeszcze potrwa. Więc robią wszystko, żeby wybory się odbyły podwójnie, tak? Czyli teraz i za półtora roku.
I jak no, na trudno. Razie na nieszczęście
na to nic nie możemy.
Naszego systemu na prawnego.
Tym, stracą na tym oczywiście. Tylko mieszkańcy gminy.
Ale wszystko to jest zgodne z literą prawa. Tak się niestety dzieje. Miejmy nadzieję, że być może za jakiś czas, jeżeli rzeczywiście tak jest, jak
może
wszyscy mówią, że przecieramy
projekt,
pewne
może
szlaki.
Może pracują nad projektem uchwały i krzywdzę im ich tym, co teraz mówię. Także jest to samorząd, jak sama nazwa mówi, sami się rządzą, jest to komuna i mogą podejmować decyzje demokratycznie, zrobią co chcą, może nas zaskoczą właśnie i podejmą szybko uchwałę, może już mają projekt przygotowany. Zobaczymy.
Chociaż to szybko
my nic, już się my nic zrobić nie możemy, tak? My nic, zielone
dokładnie
górze,
tak.
Zrobić nie możemy.
Andrzej Bochański, radny klubu Zielona 2020, był dzisiaj gościem rozmowy na 96.5. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.